Godzina 9:12. Zaczynamy czwartkowe komentarze Radia Gdańsk. Witam Państwa, Piotr Kubiak, witam również naszych gości. Jest z nami Łukasz Wyszyński, politolog, Katedra Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej.
Witam Pana, witam Państwa.
I dołączył, zdaje się, już do nas Pan Piotr Semka, publicysta Tygodnika do Rzeczy. Czy słyszymy się, Panie Piotrze?
Tak, słyszymy się. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Rosyjskie specsłużby odpowiedzialne za fałszywe alarmy bombowe w Polsce, które miały miejsce podczas egzaminów maturalnych w ubiegłym roku. Takie informacje podała kilka dni temu jedna z komercyjnych stacji radiowych. Ale służby działają zawsze, czy jest wojna, czy jest pokój, czy jest epidemia. Pytanie, na które dzisiaj będziemy próbowali odpowiedzieć, czy sytuacja epidemii wykorzystywana jest m.in. przez rosyjskie służby specjalne do wywoływania destabilizacji w Polsce, czy służby rosyjskie i niemieckie szczególnie interesują się procesem wyborczym i wyborami pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bo w cieniu informacji, które słyszymy codziennie o wyborach prezydenckich, toczą się też wybory pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, toczą się z dosyć poważnymi problemami. Panowie, pytanie pierwsze do Piotra Semki jest takie, czy wybory prezydenckie są w szczególnym zainteresowaniu rosyjskich służb specjalnych, czy interesują się tym, jak przebiega proces legislacyjny, czy interesują się tym, jacy kandydaci startują bądź będą startowali w tych wyborach, bo słyszymy na przykład o chęci zmiany kandydata Koalicji Obywatelskiej Platformy Obywatelskiej, a nie wykluczone, że również kandydata Lewicy. Jaką ocenę tej sytuacji ma Piotr Semka?
O matko, strasznie dużo wrzucił pan do jednego worka. Może
króciutko.
Podzielmy.
Za dużo nie było informacji.
Dobrze. Rosjanie zawsze interesują się tym, co się dzieje w krajach sąsiednich i zawsze jest to polityka nastawiona na szukanie słabych punktów. Rosyjskie służby opukują na przykład sieć bardzo dokładnie i w dziedzinie hakerskich ataków lub też prób wrzutek, które mogą sparaliżować albo zafałszować procesy w internecie, osiągają duże sukcesy. Nawet Estonia, która bardzo dużo wysiłku wkłada w bezpieczeństwo informatyczne, bywa nim czasami bezradna. Z tego powodu też na przykład wszystkie pomysły na głosowanie komputerowe w Polsce są na razie bardzo niebezpieczne, ponieważ Rosjanom łatwo byłoby wywołać na przykład jakieś wrażenie prób zafałszowania, które oczywiście nie robiłoby pod swoją flagą, to sugerowałoby na przykład, że PiS chce coś zafałszować, a przy polskim ostrości konfliktu politycznego wiadomo, że to łatwo byłoby skłócić dwie główne siły polityczne w Polsce. Więc Rosjanie robią to systematycznie od ponad 20 lat na dużą skalę, bo to Putin te wojska informatyczne uruchomił. I te informacje o tym, że próby sparaliżowania matur rozmaitymi fałszywymi telefonami były ćwiczeniami rosyjskich służb, są dla mnie bardzo wiarygodne, bo one po prostu wykorzystują rozmaite ważne momenty kryzysowe, aby zobaczyć, jak można skłócić albo sparaliżować sąsiednie państwo. Pod tym względem Rosjanie działają niezwykle systematycznie, znaczy zbierają dane, podwyższają poprzeczkę swoich zadań dywersyjnych. I to jest taka taktyka, której w zachodnich demokracjach rzadko jest używana, to znaczy taka taktyka wiecznej wojny, zakładania, że nie ma jakiegoś momentu zero osiągnięcia z jakimś państwem ładu, spokoju, tylko to jest takie wieczne majstrowanie przy tym, jak można sąsiada osłabić.
Czy majstrują przy naszych wyborach?
Nie wiem, czy majstrują, na pewno wiem, że traktują to jako jedno z wielu ćwiczeń, które tego typu służby hakerskie i demonstracyjne i mające zakłócać systemy działania sąsiadów wykonują, więc trudno się zakładać, że to się nie dzieje. No, to jest po prostu jedna bardzo konsekwentnie prowadzona polityka, nad którą nie ma najmniejszej kontroli, bo Rosja jest krajem autorytarnym i tam prowadzenie takich działań jest absolutnie pozbawione jakiejkolwiek kontroli, na przykład parlamentarnej.
Jak widzi tą kwestię Łukasz Wyszyński? Czy służby, rosyjskie służby specjalne przede wszystkim działają, są widoczne, czy widzi pan jakieś symptomy działalności służb?
Znaczy myślę, że kluczowe jest to, czy pan powiedział. Znaczy my tak naprawdę, jeżeli nazywamy coś działaniem służb specjalnych innego państwa, no to widzimy tylko pewne przejawy czy symptomy. I tutaj na pewno należy się zgodzić, że jakby ten moment, w którym my w tej chwili funkcjonujemy, czy w ogóle ostatnie lata pokazują, że w procesy wyborcze, nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę w wielu państwach świata, ingeruje bardzo wiele podmiotów z innych państw. Tak? No i są to oczywiście działania, które są obliczone na to, żeby ten proces wyborczy przebiegał w taki sposób, żeby jego rozstrzygnięcia były możliwie korzystne dla pewnego układu geopolitycznego, decyzji gospodarczych, politycznych, dla państw zainteresowanych. No my ze względu na nasze położenie geopolityczne jesteśmy pod jakby szczególnym zainteresowaniem państw naszego regionu, w tym na pewno Rosji, no, która jest jednym z największych graczy. No i tutaj jakby zgadzam się z panem Piotrem, że wykorzystywanie tego narzędzia, jakim są pewne fake newsy, dezinformacja, wrzucanie zbyt dużej ilości informacji, powoływania się na ekspertów, podważania głosów ekspertów jest bardzo trudno kontrolować i jemu przeciwdziałać, no bo możemy oczywiście starać się to eliminować, możemy prostować, no ale kluczowym kryterium wydaje mi się tutaj jest jednak całościowe przygotowanie społeczeństwa, pewna taka umiejętność krytycznego myślenia, selekcji informacji, no co tak naprawdę jako odpowiedź nie tylko państwa polskiego, ale wielu innych państw na podobne działania wymaga bardzo długiego procesu i sporych nakładów.
A co pana ostatnio, nie wiem, zaskoczyło, jaki fake news pana zaskoczył, który się pojawił w przestrzeni publicznej, nie wiem, w Polsce bądź przestrzeni międzynarodowej, bo mamy tego dużo, na przykład 22 czy 3 marca pamiętam, że był taki fake news dotyczący relacji polsko-włoskich i media w Europie mówiły, że Polacy wstrzymali transport maseczek do Włoch. Zaraz momentalnie zostało to zdementowane między innymi przez Włochów, również przez Polaków. Później również mieliśmy jeszcze kilkakrotnie takie sytuacje, między innymi to, że Polacy wstrzymywali, uniemożliwiali przelot rosyjskich samolotów, zdaje się, do Włoch czy do Hiszpanii. Czy widzi pan ostatnio tego typu fake newsy?
Znaczy, do kogo pytanie?
Tu jeszcze Łukasz Wyszyński, ale również do pana redaktora Sęki za chwilę.
Znaczy to powiem tak, to może ja nie chciałbym się odnosić do konkretnych przykładów, ale powiem w ten sposób, znaczy to trochę nawiązuje do mojej poprzedniej wypowiedzi. Wrzucanie dużej liczby fake newsów jest próbą przesycenia pewnej przestrzeni informacyjnej i medialnej. Nawet jeżeli one są szybko prostowane, tak jak pan podał przykład tego przelotu transportu do Włoch, to one i tak uzyskują określony efekt, więc w tym, co obserwujemy w tej chwili, te fake newsy w przestrzeni międzynarodowej będą występowały coraz częściej, ponieważ im więcej ich będzie, tym trudniej będzie im przeciwdziałać i je filtrować.
Panie Piotrze, do pana również to pytanie tak, o to, jakie pan widzi fake newsy.
Odpowiadam.
Proszę bardzo.
Problem z walką z fake newsami jest na przykład w warunkach polskich wzmocniony przez dwa elementy, że w ogóle jakość dziennikarstwa słabnie i mamy do czynienia z czymś, co się nazywa tabloidyzacją mediów. Czyli wiadomość sensacyjna, nie zawsze sprawdzona, wiadomość bardzo ostra, zyskuje ogromną szanę. Jest mediów, szczególnie komputerowych, internetowych, tak zwana klikalność. I drugi element, że z punktu widzenia Rosjan, wypuszczenie, oczywiście po taki sposób, żeby się kojarzyło się z Rosjanami, fake newsa, jeżeli na przykład jest ono korzystne dla jednej albo drugiej strony sporu politycznego w Polsce, to jest to chętnie chwytane. No podam przykład. Można sobie wyobrazić medium, które w Polsce nie przepada na przykład za obecnym rządem, które w ramach swojego ogólnego przekonania, że ten rząd robi wszystko co najgorsze, chwyta się takiego fake newsa stworzonego przez Rosję o tym, że Polacy nie pomogli Włochom w ramach udowodniania, że oczywiście ten rząd jest do bani i tak dalej. Dlatego ten wyścig Rosjan z mediami powoduje, że bardzo często ciężko rozpoznać, że fake news w ogóle jest fake newsem. I dwa, to jest to fake news made in Russia, mówiąc tak kolokwialnie. Dlatego, a w ogóle, jeszcze dodatkowo, samo dziennikarstwo zmaga się z kryzysem, to jest informacje niesprawdzone, odpowiadające na przykład przekonaniu redaktorów o tym, że to jest atrakcyjne, jest brane bardzo często bez specjalnego brania pod lupę tego typu newsów. I potem mamy do czynienia bardzo często z takimi sporami, czy te maseczki z Chin były przeterminowane, czy nie były przeterminowane, a jeśli były, to której partii. To są często niuanse, których nie tylko już czytelnicy czy słuchacze nie wyłapują, ale i też bardzo często dziennikarze. I ostatnia rzecz, która jest bardzo poważnym problemem, to zawód dziennikarski się pauperyzuje. Coraz częściej mało jest redakcji, w których na przykład doświadczeni dziennikarze mogą pracować razem z młodymi przez rok, dwa, trzy lata, przekazując im na przykład wiedzę, jak oddzielać ziarna od plew. Bardzo często młodzi ludzie przychodzą na pół roku, popełniają rozmaite błędy, potem znajdują jakąś atrakcyjniejszą pracę w PR-ze, czy jako rzecznicy jakiegoś firmy albo urzędu miasta, znikają i na ich miejsce przychodzą kolejni, że tak powiem, żółtodzioby, które znowu nie potrafią odróżnić fake newsa od czegoś mającego realne podstawy. I rezultat jest taki, że jest coraz mniej możliwości działania doświadczonych redaktorów na młodych w celu podwyższenia standardów dziennikarskich.
Właśnie, panie Piotrze, bardzo krytycznie, ale takie pytanie jeszcze właśnie związane z zawodem dziennikarskim do Łukasza Wyszyńskiego, który obserwuje media. Piotr Semka mówi o manipulacjach związanych z różnymi fake newsami, ale też pojawiały się takie fake newsy jak podanie się do dymisji, czy zmuszenie do dymisji prezydenta Dudy. Też słyszymy takie informacje związane z ustąpieniem rządu Mateusza Morawieckiego. Też takie informacje były w przestrzeni publicznej. Czy to może być element gry służb? To już znaczy, tak to na zakończenie mamy 30 sekund.
Tak, znaczy to mówiąc wprost, znaczy no bo wrzucanie pewnych fake newsów i to, o czym pan Piotr też mówił, czyli przygotowanie dziennikarzy do krytycznej oceny tych informacji, to jest jakby tak, że te informacje często wychodzą na zewnątrz. Tam są wykorzystywane przez media innych państw i wracają do nas w formie odbitej, więc musimy pamiętać, że te fake newsy mają też jakby wpływać na wizerunek Polski na arenie międzynarodowej i jakby oddziaływać potencjalnie na nas w sposób wtórny. I to jest tak naprawdę bardzo trudne, no bo my też nie mamy możliwości kontroli tego, co dzieje się w przestrzeni medialnej na świecie.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze komentarze. Gośćmi byli Łukasz Wyszyński, politolog Katedra Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej.
Dziękuję bardzo.
i Piotr Semka, publicysta tygodnika Do Rzeczy. Dziękuję. Piotr Kubiak.